Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest profesor Jan Majchrowski, prawnik, nauczyciel akademicki. Kiedyś pierwszy wojewoda lubuski, a dziś sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
Porozmawiamy o województwie lubuskim, ale zacznijmy najpierw od hospicjum, bo to bardzo ważna sprawa. Przekazał pan placówce paliatywnej swój złoty medal Dar Serca, który otrzymał od hospicjum w 2000 roku za wspieranie działalności placówki paliatywnej. I dzisiaj też pan wsparł hospicjum tym medalem, który został przekazany na aukcję. Jak to było z tym przekazaniem i czy pan się kierował?
No ja powiem to, co mówię zawsze. Hospicjum gorzowskie założone przez siostrę Michaelę Rak, osobę niezwykłą, naprawdę charyzmatyczną, to jest takie miejsce, które bardzo na człowieka wpływa. I tu chodzi nie tylko o ludzi chorych, którzy tam trafiają, ale chodzi także, i to zawsze podkreślam, o ludzi zdrowych. Bo kiedy ja wizytowałem to hospicjum, pamiętam taką wizytę, zorganizowała moja dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, przeze mnie powołana, pani Elżbieta Rafalska, późniejszy minister wszystkim znany. I rozmawiałem z tymi ludźmi w hospicjum, bardzo szczerze, w cztery oczy, czasami łzy były w tych oczach i ich, i moich, to zrozumiałem, że to hospicjum leczy nas z egoizmu, leczy nas z takich bardzo materialistycznego spojrzenia na życie. I hospicjum trzeba wspierać. Dla wszystkich jest ono potrzebne. Przede wszystkim dla chorych, ale także, jak mówię, dla zdrowych. I ja ten medal zawsze traktowałem jako pewnego rodzaju pożyczkę, nigdy jako coś mojego własnego. I przyszła okazja, niedawno występowałem właśnie w jednej z lubuskich rozgłośni, a zaraz po mnie mówił też mój były dyrektor, zatrudniony przeze mnie w Urzędzie Wojewódzkim 20 kilka lat temu, pan Marek Lewandowski, który dziś jest dyrektorem tego hospicjum. No i od razu do niego zadzwoniłem i powiedziałem: panie dyrektorze, jest medal, spieniężmy go, niech te pieniądze wrócą do Gorzowa, tam gdzie ich miejsce. Mało tego, ja zrobiłem taką też akcję u siebie, na moim podwórku, w Sądzie Najwyższym. Rozesłałem, komu mogłem, wiadomość o tym z sędziów, a sędziowie, jak to zresztą napisałem w tej wiadomości dla nich, no to w popularnym języku tłuste koty. I niech się podzielą troszeczkę z tym hospicjum. I wysłałem tę wiadomość zarówno byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzacie Gerstor, która, jak wiadomo, przynajmniej z jej oświadczenia majątkowego, no, pół kilograma złota posiada, więc może by jeszcze ten medal przyjęła, przygarnęła za pewną opłatą.
Bo jest złoty.
Obecnej,
medal jest,
bo jest złoty ze złota. Nie,
tak,
proszę
tak.
Państwa, to nie jest taki złoty medal, jak to dają teraz na olimpiadach, że to nazywa się złoty, ale nie, on jest szczero złoty i on ma po prostu swoją wymierną wartość rynkową, a złoto idzie w górę, więc uwaga. Proszę Państwa, nie tylko, że tak powiem, Dar Serca, ale też dla kupujących dobra lokata kapitału. Naprawdę zachęcam, a poza tym wszystkim, mówiąc tak bardziej szumnie, kupując ten medal, gromadzicie sobie Państwo skarb tam, gdzie go mur nie zeżre, czyli w niebie, bo robicie coś dobrego.
Bardzo obrazowo to pan przedstawił, ale z drugiej strony rozmawiamy o bardzo poważnej sprawie. Hospicjum, placówka paliatywna, cały czas musi dozbierać do swojego budżetu tak, żeby, nie żeby organizować jakieś koncerty, festiwale, tylko żeby pomagać ludziom, którzy naprawdę cierpią.
Tak, tak. Ja to cierpienie, ja powiem panu i państwu taką scenę. Chyba mogę, no te osoby już na pewno nie żyją. One były wtedy w bardzo niedobrym stanie. Jeden pan wziął mnie za rękę i mówi do mnie tak: panie wojewodo, ja panu życzę, żeby pan nigdy tak strasznie nie cierpiał, niepotwornie boli. Wie pan, to tak do szpiku kości mnie te słowa przejęły, ale i był i drugi. I to było też coś niezwykłego. To był taki starszy pan, łysy, pamiętam, z papugą. On tam z papugą był. No i co tutaj dużo mówić, to była taka osoba, no, można by chyba powiedzieć, z tak zwanego marginesu społecznego. On mówił zresztą takim bardzo zachrypniętym, no, co tutaj dużo mówić, no, zapijaczonym trochę, przepraszam za dosłowność, głosem. I on do mnie mówi tak: Panie wojewodo, przepraszam, że nasiaduję. Panie wojewodo, tym zachrypniętym głosem. Całe życie było mi źle. Nigdy mi nie było tak dobrze jak tutaj. Tutaj ja umieram, a mi jest bardzo dobrze. Wie pan dlaczego? Bo mnie tutaj ktoś kocha. I dodał, ta siostra to jest anioł. Proszę państwa. Czy można zapomnieć takie słowa?
Tym bardziej, że jeszcze oprócz dorosłych hospicjum pomaga dzieciom oraz pomaga dzieciom, które zostały osierocone przez te sytuacje, o których mówimy. Szanowni państwo, mam nadzieję, że do wielu z państwa dotarła i przekaz pana profesora, ale także ta informacja o zbiorce. I nie tylko chodzi o medal, bo aukcja aukcją, ale cały czas można wspierać hospicjum i to bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że dotarliśmy do państwa. Szczegóły odsyłam na stronę internetową hospicjum. Nad całą aukcją patronat objęło Radio Zachód i Radio Gorzów. Idźmy dalej, panie profesorze.
Bardzo proszę.
Bo tak jak mówiłem, najpierw pan został delegatem rządu do spraw reformy ustrojowej w województwie lubuskim, później pierwszym wojewodą lubuskim. To jak z tym powstawaniem lubuskiego było? Bo jesteśmy w Gorzowie, rozmawiamy na antenie Radia Gorzów i muszę panu powiedzieć, że kiedy przyjechałem do województwa lubuskiego, do Gorzowa, to usłyszałem i opinie takie, że super, że to województwo powstało, ale też takie, że które zbyt dobrze o tym województwie nie mówiły. A jak pan patrzy z perspektywy czasu na całą tę sytuację? Jak pan ją wspomina?
Tutaj byłbym sędzią we własnej sprawie trochę, a sędzia, szczególnie, że jestem sędzią, nie powinien we własnej sprawie się wypowiadać, no bo gdyby nie powstało województwo lubuskie, a miało przecież nie powstać, bo województw miało być 12, a nie 16, no to ja nie zostałbym wojewodą, a zatem to tak trochę we własnym interesie może. Natomiast, powiem zupełnie uczciwie, ten pomysł to był pomysł elit politycznych, nazwijmy je elitami, z dwóch części byłego województwa gorzowskiego i byłego zielonogórskiego, które po prostu obawiały się, że jeżeli to województwo nie powstanie, to oni staną się politykami wymiaru powiatowego, a chcieli dalej odgrywać pierwsze skrzypce. W związku z tym znaleźli porozumienie ponad podziałami politycznymi. Przy czym trzeba zaznaczyć, co już mnie gorszy jako państwowca, że niektórzy politycy ówczesnej Akcji Wyborczej Solidarność i ówczesnej Unii Wolności, będącej zapleczem ówczesnego rządu Buzka, wystąpili przeciwko własnemu rządowi w celu tego.
Pan wojował z niektórymi politykami z Gorzowa.
Raczej oni ze mną wojowali.
Jak zwał tak samo Kazimierz Marcinkiewicz, tutaj zdaje się, że pan został nazwany Krzyżakiem.
Nie, to ja nazwałem.
Nie, pan nazwał, okej.
Tak. Nie, to ja nazwałem, przyznaję się do tego, z tym, że powiem panu i państwu, wiele lat minęło, pewne opinie, że tak powiem, zapadły w pamięć, natomiast zdarzyło się niejedno od tego czasu i jak spotykam ludzi z Lubuskiego, a spotykam i cały czas mam kontakt, to muszę powiedzieć, że nie było ani jednej osoby, ani jednej, która po latach nie przyznała mi racji w tym konflikcie. Ponieważ ja tutaj byłem bardzo brzydko nazywany, bardzo brzydko traktowany. Były nawet uchwały odsądzające mnie od czci i wiary, i to w sensie nawet dosłownym, że Jan Majchrowski walczy ze środowiskami, z ludźmi profilu katolickim i narodowym. Takie były uchwały, uwłaczające mojej godności. A lata minęły i teraz, tak patrząc z perspektywy, to kto jest gdzie dzisiaj, prawda? Kto o co walczy, kto z jakimi siłami politycznymi się wiązał. Maski opadły po wielu latach, myślę. I to też jest taka perspektywa, która jest cenna. W każdym razie ja się cieszę, że boksuję się z różnymi przeciwnościami losu w Sądzie Najwyższym, a nie boksuję się na ringu bokserskim. Do tego poziomu ja nie zszedłem.
Odchodząc od tej szpili, w cudzysłowie, którą przed chwilą pan wbił, to zapytam jeszcze o te początki województwa, bo a spodziewał się pan tego, znaczy myślał pan, że to przejdzie tak bezobjawowo, że tak to nazwę, w momencie, kiedy musiał pan poukładać województwo właściwie na nowo, właśnie przenosząc różne instytucje, decydując o pewnych rzeczach, no to konflikty chyba musiały być.
Ale to robiłem jako delegat rządu. Osoba, która miała wrócić potem do Warszawy, i zresztą to bardzo słuszne, bo delegaci rządu mieli być spoza. No po to, żeby nie być uwikłani w miejscowe rozgrywki, żeby to nie było na zasadzie, że ciągnie się w czyjąś stronę, bo ma się w tym jakiś interes. Mhm. Ja w ogóle do głowy mi nie przychodziło, że tym wojewodą zostanę. Zresztą w ogóle i sam fakt, że zostałem delegatem rządu i przedtem, czy jednocześnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był też swego rodzaju niezwykłym przypadkiem. Przypadkiem, który, przepraszam bardzo, powinien być regułą, dlatego że uważam, że wojewoda jako przedstawiciel rządu powinien być związany przede wszystkim, albo nawet tylko i wyłącznie z własnym rządem i jego polecenia wykonywać, jego politykę realizować. Tymczasem praktyka w kraju, w różnych województwach i w różnych rządach, żeby to było jasne, to jest problem ponadpartyjny, była taka, że wojewodowie reprezentowali bardzo często miejscowy i to bardzo często partykularny interes. Ja się z tym zmagałem jako właśnie ten, który nie jest ani z żadnej części województwa lubuskiego, a zatem ani z Gorzowa, ani z Zielonej Góry, ale też trzeba to przypomnieć, jednak pierwszy, chyba jeden z dwóch bezpartyjnych wojewodów, w związku z tym też mający takie trochę ponadpartyjne, ale propaństwowe spojrzenie i chociażby taka kwestia, jak ode mnie wymagano, żebym ja nadzór nad wszystkimi przedsiębiorstwami państwowymi, które wówczas chciano sprywatyzować na siłę. Ja się temu opierałem jak mogłem. Między innymi na tym poległem, prawda, na jednym z tych przedsiębiorstw i na jednej z prób jego prywatyzacji, którą uważałem za bardzo szkodliwą i niewłaściwą, zdania nie zmieniłem, to żądano ode mnie, żebym przekazał w ręce moich zastępców z Unii Wolności nadzór nad tymi przedsiębiorstwami. No i to był jeden z przyczyn konfliktu z Czesławem Fiodorowiczem, Jerzym Wierchowiczem, którzy przewodzili tej Unii Wolności. Pamiętam bardzo dobrze tę rozmowę w Sejmie, na którą mnie zaprosili, swoje warunki tutaj postawili. No, ja ich nie spełniłem. Potem był wniosek Unii Wolności o moje odwołanie.
No właśnie, jak wyglądało to odwołanie, bo rozmowa z premierem, jak to wyglądało?
Przede wszystkim tych odwołań to było chyba z 17, bo ja ciągle w gazecie czytałem, miałem takie przecież gazety, zarówno Ziemia Gorzowska, jak i pana Zysnachskiego, jak i Gazeta Lubuska, biły co i rusze, że Majchrowski za chwilę ma być odwołany. Ja tak przychodziłem do urzędu, otwierałem gazetę i tak sobie czytałem, że Majchrowski ma być, oni dobrze wiedzą, ma być ambasadorem w Maroku zostać. Dowiadywałem się o tym z gazety, więc to było takie osłabianie tej mojej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie byłem zakładnikiem lokalnych grup politycznych. Starałem się wyrażać interes Skarbu Państwa, a nie jakiś partykularny wrogów. Przez to narobiłem sobie mnóstwo. Jeżeli chodzi o to odwołanie, to były te uchwały, naciski do premiera, cały czas jeździli. W końcu premier mnie poprosił na rozmowę w cztery oczy. I podczas tej rozmowy wyłożył te wszystkie rzeczy i mówi, wie pan co, pan jest jednym z najlepszych wojewodów, ja o tym wiem. Myśmy zrobili różne kontrole, te, o których pan wie i te, o których pan nie wie. Wszystko wypadło świetnie. Pan naprawdę jest bardzo dobry, ale pan nie ma poparcia politycznego. A ja mu na to wtedy powiedziałem, pamiętam doskonale, panie premierze, ja mam bardzo silne poparcie polityczne. Pan jest moim poparciem politycznym. Przecież ja jestem wojewodą rządu, na czele którego pan stoi. Ja innego nie potrzebuję. Pan premier zrobił taką sobie minę, bo chyba wtedy pojął, jaka powinna być jego rola. No cóż, pan premier Buzek sam był wtedy zakładnikiem politycznych układów. Ale wtedy jeszcze odwołania nie było. To jest dłuższa historia.
Tak, dokładnie. A niestety nie mamy na to czasu, a czas nam już minął, ale dopytam, bo na tak, koniec. I proszę bardzo krótko, bo tutaj koledzy będą mieli do mnie pretensje, że przedłużyłem bardzo mocno. Czy mylę się, ale pan był ostatnim wojewodą, który tworzył Park Narodowy? Tu chodzi o w Lubuskiem Park Narodowy Ujście
tak
Warty?
Tak jest. Park Narodowy Ujście Warty to jest ogromna zasługa pana Ryszarda Popiela, świętej pamięci, i ten park powinien nosić jego imię. Uwaga, panie wojewoda, to jest do pana, mówię do mojego następcy. I pan Konrad Wytychowski, dyrektor, to były osoby, które bardzo się zasłużyły, ale przede wszystkim chodzi o to, że pan Popiel zwrócił się do mnie w momencie, kiedy zawłaszczono ten Park Narodowy, a właściwie to mienie Parku Krajobrazowego w Chyżynie, i wskazał tutaj winnych. Ja bardzo energicznie zadziałałem. Unieważniłem te wszystkie umowy na rzecz prywatnego stowarzyszenia pana K., które podpisywał mój ówczesny dyrektor Wydziału Środowiska, pan K. również, wskazując, że tu dyrektor generalny ówczesny mu to kazał. Stąd musiałem zwolnić tegoż dyrektora i stąd mój konflikt z panami Marcinkiewiczami, ale efektem tego było to, że mogłem zawnioskować o powstanie na bazie tego mienia Parku Krajobrazowego, o powstanie Parku Narodowego Ujście Warty. I to się udało, bo rząd Buzka, że tak powiem, rzutem na taśmę w ostatniej chwili powołał ten Park Narodowy Ujście Warty. I proszę państwa, tu mieszkańcy Lubuskiego nie zwrócą na to uwagę. Jesteście tymi, którzy zdołali utworzyć ostatni Park Narodowy w Polsce. Od tego czasu żaden nowy Park Narodowy nie powstał. Możecie być z tego dumni, że macie tak wspaniały Park Narodowy, tak znakomitą rolę i przyrodniczą, i edukacyjną spełniający. Wiem o tym, bo byłem tam nie dalej jak rok temu i widziałem, jak to wszystko pięknie rozkwita.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jan Majchrowski, pierwszy wojewoda lubuski, dzisiaj sędzia Sądu Najwyższego, był państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie, życzę
ja
wszystkiego dobrego i do następnej rozmowy.
Kłaniam się, będzie mi bardzo miło, licytujcie państwo.
Kłaniam się.